jest ojciec, głowa rodziny, czy matka zresztą też, i idą razem ze swoimi dziećmi, trzymając się za ręce. I ci ludzie są zbudowani z puzli. I te puzle z biegiem czasu z ojca, z matki przechodzą na ich dzieci. No to jest piękna grafika, która oddaje pewną taką myśl, że Bóg niejako oddaje nam samego siebie po to, żeby w nas było życie i żebyśmy to życie przekazywali.
Drodzy moi, jak widzicie, siedzimy z Tytusem przy kominku. Ogień ogrzewa nas, ale ten ogień przypomina nam również słowa Chrystusa. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, aby on już zapłonął. Rozpaleni ogniem miłości do Boga, razem z wami przeżywamy te rekolekcje wielkopostne, inspirowane Słowem Bożym i nauczaniem księdza Piotra Pawlukiewicza. Żarliwość pragnienia Boga, o której mówił Jezus, była zapowiadana w Starym Testamencie. Szczególnie pięknie to wyrażał prorok Ozeasz. Posłuchajmy fragmentu.
Chodźcie, nawróćmy się do Pana, bo On nas zranił i On nas uleczy. On uderzył i On opatrzy nam rany. Po dwóch dniach przywróci nas do życia, a trzeciego dnia nas podźwignie. I będziemy żyli przed Jego obliczem. Starajmy się poznać Pana. Jego przyjście jest pewne jak nadejście poranka. Przyjdzie do nas jak deszcz wiosenny, co nawadnia ziemię. Cóż mam począć z Tobą, Efraimie? Co mam uczynić z Tobą, Judo? Wasza miłość jest jak poranny obłok, jak rosa, która wcześnie znika. Dlatego ciosałem ich przez proroków i raniłem słowami ust moich. Przeprowadziłem mój sąd o świcie, gdyż pragnę miłości, a nie ofiary, poznania Boga bardziej niż całopalenia.
Wasza miłość jest chwiejna, szybko znika jak rosa, mówi Bóg, a jednocześnie mówi, pragnę Twojej miłości. Pragnę Twojej miłości bardziej niż jakiś ofiar. Powiedzielibyśmy, niż ofiar krwawych. Mówimy nieraz, że jak ktoś jest bardzo zaganiany, zapracowany, że to jest jego taka krwawica. Nieraz myślimy, że jak będziemy robili bardzo dużo dla Boga, będziemy wypruwali sobie żyły, to o to chodzi. Ale czy to jest czynione z miłości? Czy tym samym nie popadamy w jakieś iluzje samozbawienia, że jak ja będę dużo pracował, jak ja sobie dużo rzeczy pozałatwiam, to Pan Bóg mi pobłogosławi. Ale czy w tym wszystkim było pytanie, czy tego sobie Bóg życzy? Czy to jest rzeczywiście z miłości Bożej pobłogosławione? Czy to jest moja koncepcja życia? Mamy w sobie dużo pragnień, ale niejednokrotnie te pragnienia, zamiast przybliżać nas do Boga, one oddalają nas od Niego. I dzieje się tak właśnie wtedy, kiedy niewłaściwie wykorzystujemy naszą wolność i wtedy nie spełniamy swoich najgłębszych pragnień. Wpadamy w jakieś kłamstwa, iluzje, a im dłużej w nie wpadamy, tym trudniej zauważyć, w jakiej pułapce jesteśmy. I w tym kontekście chciałem Wam przywołać fragment alfabetu księdza Piotra Pawlukiewicza. I ksiądz Piotr właśnie przestrzega nas przed popadaniem w iluzję, czyli w fałszywe pragnienia. Szatan jest mistrzem iluzji. Wmawia nam, że poza Bogiem jest życie. Mówi, idź w seks, w stabilizację, w karierę, w wykształcenie, w pozycję. Jak to zdobędziesz, będzie ci się wygodnie i miło żyło. Człowiek nabiera się na leb iluzji, a potem pustka. Jesteśmy jak w nocy na łódce. Zewsząd zalewają nas fale kłamstwa. Żona wniosła o rozwód i zabrała dzieci. Mężczyzna jest przerażony. Dlaczego to zrobiłaś? Fakt, może czasami zachowywałem się nieodpowiednio.
Nieodpowiednio?
Przez lata przychodziłeś do domu pijany. Otwierałeś okno i mówiłeś, że wyskoczysz. Ten mężczyzna żył w świecie iluzji, który nie istniał. Żył w iluzji. Kariera naukowa może być szlachetną pasją, pracą, ale może być też wielką przegraną. Dziewictwo może być cnotą, synonimem czystości, ale też przejawem nienawiści do facetów i ukrytej pychy. Jesteśmy w gąszczu iluzji. Jak stąd wyjść?
Przez wiarę.
Tytus. Intrygują mnie te pragnienie Boga i te fałszywe pragnienia człowieka, o których mówił ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Co ty o tym myślisz?
Już to chyba mówiliśmy, ale możemy się schować ze swoją religijnością, która nie ma nic wspólnego z doświadczeniem żywego Boga. Kiedy patrzę na to palenisko w naszym kominku, w naszej chatce góralskiej, to z jednej strony, zobacz, możemy popatrzeć na te drzewa, które się spalają i z nich pozostaje tylko popiół. I możemy być zdenerwowani, wkurzeni, że z nich nic nie zostaje, tylko popiół.
Spala nas stres.
Spala nas ze stresu, tak, albo stres nas spala, bo tworzymy te rekolekcje. Ale z drugiej strony, zobacz, nazwijmy to pragnieniem tego drzewa jest to, żeby tutaj było ciepło. Nie?
Tak.
To jest kwestia też, bym powiedział, intencji, motywacji. To, co robimy, dla kogo robimy, czy robimy też dla siebie, czy kochając siebie nie tracimy się w tym, co robimy. Nie?
Ale ogień jest symbolem miłości Boga, pragnienia Boga. Mhm. I w tym momencie to, co mówisz, ogień jest dla nas nauczycielem.
Tak.
Żeby się spalać w miłości.
Jest też ogień miłości Boga, jest też taki oczyszczający, nie? Tak. Że spala nas z tego, co niewłaściwe. Nie? Ogień Bożego miłosierdzia. Spowiedź święta, Słowo Boże, nie? Które nas wypełnia i sprawia, że no, oczyszczamy się. Jesteśmy jak srebro czy jak złoto, które staje się coraz bardziej czyste. Nie?
No i to, co mówimy, może brzmieć tak poetycko, ale dlatego sięgam do twojej książki, w której mówisz między innymi o kwestii wielodzietności. Mhm. Że są małżeństwa, dla których posiadanie kilkorga dzieci jest nie do pomyślenia. A jednocześnie wyznajesz w tej rozmowie, cytuję, kiedy byłem na etapie rozeznawania mojego powołania, gdzieś w mojej głowie też pojawiło się pytanie, albo mnie pytano, ile chciałbym mieć dzieci. Zawsze odpowiadałem, że co najmniej trójkę, bo to taka Boża liczba. W życiu moim wyszło jak wyszło. Biologicznych dzieci nie mam w ogóle. Dziwnie na mnie patrzono, gdy mówiłem o ilości, że jestem dziwakiem, bo dziecko to obciążenie, etc. Do czego my, świat, dzisiaj dochodzimy? Do pewnego paradoksu. Dziecko zaczyna przeszkadzać i zamiast dziecka mamy na przykład psiecko.
Bo dziecko jest darem. Darem, przy którym my mamy współudział. Życie jest darem, które zostało nam ofiarowane przez Pana Boga i albo, nazwijmy to, my podejmiemy tę współpracę z Panem Bogiem w akcie stwórczym. Jezus, Bóg mówi, bądźcie płodni i rozmnażajcie się. To znaczy, miejcie swój udział w moim kreowaniu rzeczywistości świata, albo po prostu zginiecie. Dziecko jest błogosławieństwem, ja to widzę z własnej perspektywy, no bo mam dziecko, które mówi do mnie tato, chociaż nie jestem biologicznym ojcem i mam pewność 200%, ponieważ do dnia dzisiejszego nigdy nie współżyłem. Jestem czysty, tak to można określić. Posiadanie dziecka to też nie jest własność, ale to jest...
On jest jak ptak, przylatuje,
tak,
jest na pewien czas, a potem wylatuje.
Wylatuje z gniazda. My jesteśmy właśnie tymi, którzy mając ten udział w kreowaniu rzeczywistości z Bogiem, no też w jakiś sposób się formujemy, czujemy się spełnieni. Dla mnie takim obrazem bardzo ciekawym jest pewna grafika, którą przed laty poznałem, że jest ojciec, głowa rodziny, czy matka zresztą też, i idą razem ze swoimi dziećmi, trzymając się za ręce. I ci ludzie są zbudowani z puzli. I te puzle z biegiem czasu z ojca, z matki przechodzą na ich dzieci. No to jest piękna grafika, która oddaje pewną taką myśl, że Bóg niejako oddaje nam samego siebie po to, żeby w nas było życie i żebyśmy to życie przekazywali.
I to jest największe pragnienie, już wypowiadane od starożytności w słynnym starożytnym słowie non omnis moriam, nie wszyste kumy. I chociaż dzisiaj ludzie zdobywają wiele różnych tytułów naukowych, pieniędzy, bogactw, to ostatecznie przecież największym pragnieniem jest to, żeby żyć, żeby moje istnienie przedłużyć,
tak,
także następnym pokoleniom, bo tak naprawdę wszystko, co robimy, to jest po to, żeby ofiarować się w miłości i w ten sposób spełnia się to nasze największe pragnienie, pragnienie pragnień, a jednocześnie doświadczamy, że w tej drodze dojrzewania ten ogień miłości Bożej wypala w nas bardzo dużo, a my przeżywamy różnego rodzaju zwątpienia. Mam tutaj w ręku cytat, uwaga, z Paulo Coelho. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz też lubił zaglądać do tego autora i w jego notatkach właśnie znalazłem taki fragment z Paulo Coelho. Każdy człowiek ma prawo wątpić w swoje powołanie i czasem zbłądzić. Nie wolno mu tylko o nim zapomnieć. Kto nie wątpi w siebie, jest niegodny, bo skoro wierzy w swoją moc i popełnia grzech pychy. Błogosławiony niech będzie ten, kto doświadcza chwil zwątpienia. Niesamowite.
Ja to nazywam pozwól sobie się pomylić.
Bo nie zgrzeszyć, tylko pomylić.
Uśmiechnąć się też z tych pomyłek, które w naszym życiu się pojawiają i jednocześnie wyciągnąć z nich wnioski. Bo perfekcjoniści leżą na cmentarzu. Oni już na pewno się nie pomylą. My dopóki żyjemy, no to jest przed nami cała seria pewnego rodzaju pomyłek, które w swoim życiu doznajemy. Ale ważne jest też to, żeby przynajmniej dla mnie samego, żeby w tych pomyłkach nie trwać, tylko uczyć się na tych błędach.
Ale niektórzy są wręcz tak sparaliżowaniem strachem przed ewentualną pomyłką, że nic nie robią i jeszcze do tego dokładają takie teorie w stylu, że błędów tylko nie popełnia Pan Bóg i umarli, no ewentualnie ci, co nic nie robią.
Ja bym to określił w odniesieniu do nas osób konsekrowanych. Jeden z naszych braci już nieżyjących powiedział, lenie konsekrowane, których innych nawet nie krytykują, ale uprawiają krytykanstwo, bo krytyka jest czymś dobrym, ale sami nic nie zrobią, żeby cokolwiek zrobić, zmienić jakiś stan rzeczy, tak, czy poprawić swój stan. Także takie określenie, lenie konsekrowane.
Ale ktoś, kto podejmuje jakąś aktywność, realizuje jakieś pragnienie, czyli realizuje w sobie to pragnienie zaszczepione przez Boga, który woła miłości pragnę.
Ważne jest to, żeby to konfrontować ze Słowem Bożym, konfrontować to na przykład z kierownikiem duchowym czy ze spowiednikiem, bo może to być jakaś taka rzeczywistość, która wynika z pychy, nie z doświadczenia Boga, ale może to być owocem pychy, że chcę znowu być lepszy od kogoś.
Tak, więc widzimy, że w tym odpowiadaniu na Bożą miłość, na realizowanie pragnień nie chodzi o to, żeby się dowartościować kosztem kogoś, tylko chodzi o to, żeby odpowiadając na Boże pragnienie, uaktywniać swoje talenty i w ten sposób się ofiarować innym. A przechodzimy przez to, jak przez ogień, przez różne oczyszczenia i w ten sposób też pokonujemy siebie, przeobrażamy się, stając się z małych, przestraszonych dzieci w dojrzałych, dorosłych ludzi. W ten sposób spełnia się na nas ta słynna sentencja prymasa tysiąclecia, który swego czasu powiedział: strach zapukał do drzwi, otworzyła mu odwaga i nikogo tam nie było.
To jest też pytanie, czy my chcemy być ludźmi wielkimi, czy my mamy to pragnienie bycia wielkim. Znowu nie w znaczeniu światowości, ale po prostu w tym znaczeniu całościowym. I tu na ziemi, i w przyszłości jako święci. Nie? Jan Paweł II, mówimy wielki. Kościół daje nam ludzi wielkich i to nie była ich jakaś taka małostkowość, czy pragnienie zafascynowania czymkolwiek. proste rzeczy. Święta siostra Faustyna jest wielką.
Tak. Więc ksiądz Piotr Pawlukiewicz mówi do nas mniej więcej tak, za Paulo Coelho: nie bój się wątpić, ale niech w tym wątpieniu będzie też poszukiwanie Boga. I kiedy uczciwie będziesz poszukiwać Boga, to On przeprowadzi cię nie raz przez ogień, ale jednocześnie pozwoli odkryć nowy, głęboki, niepowtarzalny smak życia.
Podzielę się jeszcze takim jednym doświadczeniem. Kiedy byłem diakonem, zastanawiałem się przy ołtarzu, co ja tutaj robię. I miałem
Dobre pytanie.
Właśnie, miałem takie, można powiedzieć, zwątpienie. Ale to zwątpienie mnie doprowadziło do kapłaństwa, jako brata mniejszego. I to zwątpienie każdego dnia prowadzi mnie do świętości. Myślę, że ciebie też.
Tak, a jednocześnie w tych pragnieniach, o których rozmawiamy, odkrywamy to uniwersalne pragnienie każdego człowieka, zaszczepione przez Boga, które wyraża łacińska słynna sentencja errare humanum est, że człowiek może popełniać błędy, ale jest ważne, żeby nie trwał w tych błędach, ale żeby na tych błędach się uczył, w ten sposób przybliżał się do właściwej odpowiedzi na to wołanie Boga: miłości pragnę, przyszedłem rzucić ogień na ziemię, jakże bardzo pragnę, żeby on zapłonął w Twoim sercu.
Amen.